Na zakończenie tych rekolekcji wielkopostnych, które poświęciliśmy tematowi śmierci i życia wiecznego, kiedy może, mam nadzieję, w naszych sercach wzrosło takie większe jeszcze pragnienie nieba i może tak zatęskniliśmy, że to takie piękne i tak cudownie byłoby być w niebie, to dostajemy takie mocne słowo. Takie słowo, które pokazuje, że do tego nieba prowadzi droga. I choć nie jesteśmy na tej drodze sami, nie jesteśmy zostawieni, bezbronni, to jednak ta droga jest walką, jest zmaganiem, bojowaniem się. Bo jest na tej drodze nasz przeciwnik, diabeł. I będzie o nas walczył, będzie walczył, żeby wyrwać nas z rąk Pana Boga. Żeby wyrwać z naszego serca taką nadzieję i takie pragnienie nieba. Żebyśmy nie chcieli doświadczać bliskości Boga. Chce nam zabrać z serca tę bliskość, bo na niej jest oparta nadzieja życia wiecznego. Jest pewien paradoks tej rzeczywistości pustyni, na którą zostaje przez Ducha Świętego wyprowadzony Jezus. Jest paradoks polegający na tym, że jest pokazana cała walka, batalia, która tam się toczy. Po pierwsze dlatego, że miejsce pustyni zawsze w tradycji chrześcijańskiej, w Biblii, jest pokazane jako miejsce szczególnej bliskości Pana Boga, jako miejsce spotkania z Nim. Zresztą samo słowo pustynia w języku hebrajskim, midwar, jest takim złożeniem dwóch słów. Słowa min, które znaczy, wskazuje taki kierunek, że coś z czegoś pochodzi, od czegoś pochodzi. I słowa dawar, które jako czasownik znaczy mówić, rozmawiać, a jako rzeczownik znaczy słowo. Pustynia to jest miejsce, z którego przemawia do nas Bóg. Miejsce, gdzie możemy usłyszeć Boże Słowo. Dlatego mówimy o pustyni, na którą idziemy zasłuchać się w to, co ma Bóg do powiedzenia. Ale kiedy zaczynamy słuchać Jego Słowa, kiedy zaczynamy rozkoszować się tym Słowem, natychmiast na tę pustynię przychodzi szatan, żeby nam to Słowo wykraść. Żeby to Słowo nie mogło w nas przynieść owocu. Żebyśmy nie uwierzyli, że to Słowo się wypełni w naszym życiu. Żeby nam zabrać pokój serca, które to Słowo zrodziło. I Ewangelia jasno pokazuje, że pustynia zaczyna być miejscem walki. Walki trudnej, bo szatan ma bardzo precyzyjnie opracowaną strategię i doskonale nas zna i wie, w jaki sposób może nas rozłożyć na łopatki. I ten jego sposób kuszenia jest pokazany, zobrazowany jakby na dwa sposoby, że jest takie kuszenie, które moglibyśmy nazwać zewnętrzne, kiedy on z zewnątrz, ze świata przychodzi z jakąś pokusą, ale jest też kuszenie jeszcze groźniejsze. Wewnętrzne. Takie, które jest w jakiś sposób w nas ukryte, którego już się nie spodziewamy, które nas zaskakuje, nie jesteśmy czujni. Zresztą dlatego wąż jest też symbolem szatana, dlatego w Biblii, ilekroć mowa o kuszeniu, pojawia się postać węża. My raczej, jak myślimy o wężach, to mamy takie wyobrażenie o wielkich wężach afrykańskich, dusicielach, jakiś wielki pyton. Natomiast kiedy Żyd słyszy o wężu, to ma doświadczenie węża pustynnego. Bardzo niewielkiego. To są malutkie węże. Tylko cały problem polega na tym, że te węże ukryte w piasku kamuflują się i ich nie widać. Poczujesz, że stanąłeś na węża, jak już cię ukąsi. Jest za późno. I jest taki sposób jego działania i kuszenia, który dokonuje się z wnętrza nas, kiedy poczujemy, jak jesteśmy ukuszeni. Ukąszeni przez Niego i nie wiemy nawet, w którym momencie rozłożył nas na łopatki. Więc jak popatrzeć, jak przewidywać to Jego działanie, w jaki sposób się bronić? Pierwsza rzecz to jest to, żeby w ogóle sobie uświadomić, że to ta rzeczywistość walki duchowej jest rzeczywistością prawdziwą. Że to nie jest mit, że to nie jest jakaś opowieść dla dzieci o tych wężach. Ale że naprawdę obok nas, w naszym świecie istnieją takie duchowe bestie. My już rzadko w ten sposób myślimy, ale jakbyśmy cofnęli się trochę do średniowiecza, to tam było bardzo głębokie przekonanie o tym, że ten świat duchowy jest prawdziwy. Możecie wejść do wielu średniowiecznych kościołów, jeżeli jest tylko zachowana posadzka, to ona bardzo często była mozaiką. Mozaiką przedstawiającą taki fantastyczny świat zwierząt. Postacie, które my trochę raczej utożsamiamy z mitologią. Na posadzkach kościołów były jednorożce, lwy, gryfy, ale były też cały szereg potworów morskich, jak lewiatan, behemot. Dlaczego? Żeby powiedzieć, żeby zawsze pamiętał, że świat bestii duchowych jest prawdziwy. W ogóle słowo bestia z języka łacińskiego znaczy zwierzę, które jest ukryte, które jest niewidoczne. Bo każdy z nas nosi w sobie taką dziką bestię, takie zwierzę. W różny sposób one się objawiają. My dzisiaj używamy raczej terminologii, która mówi o grzechach głównych albo o wadach głównych. W średniowieczu mówili, że to są takich 7 bestii, które ma człowiek w sobie. Jak się słyszy o bestiach, to tak groźnie to brzmi. To się bardziej przejąć. Jak je to rozpoznać? Jak się ubezpieczyć na to działanie? Jak je przewidywać, żeby być gotowym odeprzeć pokusę? Spróbujmy zobaczyć na strategię działania złego. Bo jak będziemy wiedzieć, jaką on się posługuje strategią, to będzie też łatwiej być ostrożnym. W tym jego działaniu na zewnątrz, kiedy przychodzi do nas jakby ze świata, tak jak to ma miejsce w dzisiejszej Ewangelii, możemy zobaczyć takie 4 główne sposoby jego działania. Pierwszy jest taki, że szatan bardzo często przychodzi z pokusą do nas wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Zachowuje się dokładnie jak dzikie zwierzę. Taki lew, który potrafi długą ilość czasu czekać, obserwując stado i wypatrywać najsłabszą sztukę, wiedząc, że tam będzie najłatwiej ją upolować. Czeka, patrzy i kiedy w końcu znajdzie, rusza do ataku. I dokładnie to samo robi szatan. Zobaczcie, że on cierpliwie 40 dni czekał na pustyni. 40 dni przypatrywał się Panu Jezusowi i ewangelista mówi, kiedy Jezus poczuł głód, szatan ruszył. Kiedy Jezus poczuł głód, kiedy był moment, w którym można było uderzyć, bo był słaby, bo miał jakieś pragnienie i szatan od razu uderza. Zobaczcie, pierwsza pokusa nie była taka, oddaj mi pokłon. Pierwsza pokusa dotyczyła słabości Jezusa. Jesteś głodny? To dam ci chleb. Wypełnię ci to, czego ci brakuje. Wzmocnię cię w tym, w czym jesteś słaby. I dokładnie tak robi z nami. Czeka na naszą słabość. Kiedy zaobserwuje u nas jakiś kryzys, jakiś problem duchowy, jakieś zmaganie, albo po prostu wieczorne zmęczenie po całym dniu, kiedy już jesteś spokojny, kiedy wydaje ci się, że dobrze przeżyłeś cały dzień i nie trzeba już być ostrożnym, to w nocy cię rozwali. To przyjdzie wtedy z pokusą, bo już nie czuwasz. Bo da ci to, czego potrzebujesz. Potrzebujesz się odprężyć, potrzebujesz się rozerwać. To włącz komputer, pornografię. Właśnie wtedy. Na przykład. To jest jego sposób działania. Drugi element takiego działania to jest to, że on przychodzi i działa wtedy, kiedy dzieją się dobre rzeczy w naszym życiu. Pan Jezus na pustyni pości, modli się, rozmawia z Ojcem. Więc przychodzi szatan, żeby zabrać mu ten pokój serca. Żeby zabrać mu tę bliskość z Panem Bogiem. I dokładnie to samo robi w naszym życiu. Kiedy masz taki dobry czas, kiedy masz doświadczenie Pana Boga, który jest blisko, który cię kocha, to wtedy przyjdzie szatan, bo on nie chce, żebyś miał takie doświadczenie. On będzie chciał ci je zabrać. Będzie chciał ci zabrać pokój serca. Będzie ci chciał zabrać bliskość Pana Boga, Jego Słowo, żebyś nie czuł się przez Niego kochany. Żebyś powątpiewał w Jego obecność, w Jego działanie. Ja głoszę bardzo dużo rekolekcji. Już mam takie doświadczenie, już po prostu mnie to nie zaskakuje. Zawsze jestem przygotowany i gotowy. Spodziewam się, że jak będę miał jechać na rekolekcję, gdzie się będzie działo bardzo dużo dobra, to coś się wydarzy, co mi będzie chciało zabrać pokój serca. To zawsze się coś takiego wydarzy. Już takich historii naprawdę fantastycznych można byłoby powiedzieć. Mam jechać na rekolekcję, wsiadam do samochodu, akumulator nie działa. Innym razem kuny przegryzły kable. Ktoś podchodzi tuż przed nauką rekolekcyjną i mówi mi jakieś takie słowo, jakieś takie zdanie, które mnie rozdrażnia, które zabiera mi pokój serca, które sprawia, że potem o tym myślę. Wychodzę na ambonę i nie mogę skupić się na tym, co mam powiedzieć, bo gdzieś to we mnie pracuje. A denerwuj się. A nie mów spokojnie. nawet w czasie tych rekolekcji, nieporównywalnie trudniejsze doświadczenie. Ciągle to o tym myślę i nie potrafię inaczej. Kiedy dowiaduję się, że ksiądz Grzegorz Kilanowicz z parafii w Mistrzejowicach, mój kolega, drugi dzień rekolekcji, ma wypadek na motorze, walczy o życie. I są bardzo nikłe rokowania na to, że wyjdzie z tego. Nie ma pokoju serca. Uderzenie, bo będzie się działo dużo dobra. Trzeci przykład. Szatan nas zawsze kusi do czegoś, co z pozoru wydaje się dobre. On bardzo rzadko przychodzi do nas i nam od razu mówi o jakimś takim grubym kalibrze zła. Nie, on nam próbuje pokazać, że to, co jest złe, jest tak naprawdę dobre i dlatego dajemy się nabrać. Popatrzcie, co on oferuje dzisiaj Panu Jezusowi. Najpierw mu mówi, jesteś głodny, to zjedz. Przecież masz do tego prawo. Przecież nic złego w tym nie ma. Trochę zjeść po 40 dniach. Druga jego pokusa mówi mu, popatrz, to jest wszystko moje, dam ci to. Przecież mam prawo zrobić ze swoim, co mi się podoba. Weź to tylko ode mnie. Trzecia pokusa teraz wydaje się bardzo dobra. On prosi Pana Jezusa, żeby dał świadectwo. Żeby dał świadectwo, że jego ojciec jest wiarygodny. Popatrz, jest takie słowo w Piśmie Świętym. To sprawdźmy, czy faktycznie to działa. Czy tak się dzieje. Czy Bóg Ojciec się tobą zajmie. Daj świadectwo. Szatan nie każe Panu Jezusowi robić nic strasznego. Wydaje się, że pozornie nie każe mu łamać dekalogu. Ale pozornie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w Księdze Rodzaju, jak to jest opisany grzech pierworodny. Adam z Ewą przypatrywali się temu jednemu drzewu i tym owocom przez długi okres czasu. Patrzyli na nie i mówili, zwykłe drzewo. Takie samo jak wszystkie inne, z których możemy zrywać. Kiedy ich skusił szatan, to jest tam taki tekst i mówią, i tekst biblijny mówi, i wtedy owoc tego drzewa wydawał im się smaczny do zjedzenia. Nagle ten jeden owoc w pokuszeniu stał się szczególnie smaczny, szczególnie dobry. Więc się skusili. I czwarta rzecz. To szatanowi bardzo zależy na tym, żeby zdyskredytować Pana Boga. Żeby pokazać Pana Boga jako kogoś, kto jest niewiarygodny. Jako kogoś, kto nie jest po naszej stronie, kto jest naszym przeciwnikiem. Jako kogoś, kto nam nie ufa. Jako kogoś, kto próbuje nas pochwycić na złu. Jako kogoś, kto nas nie kocha i nie jest po naszej stronie. I dokładnie to samo robi wobec Pana Jezusa i mówi mu, popatrz, Pismo Święte mówi, że twój tata się tobą zaopiekuje. Sprawdzimy? Skocz z tego narożnika świątyni. Złapie cię? Chyba nie. Chyba cię tak nie kocha. Chyba Pismo Święte kłamie. Twój tata miał cię karmić. To co, 40 dni jesteś głodny? Nie jest po twojej stronie. Bo jemu najbardziej zależy na tym, żebyśmy przestali ufać Panu Bogu. To nie grzech i nie upadek jest naszym największą porażką i problemem. Bo z każdego grzechu i upadku można powstać. Zwycięstwem szatana jest ten moment, kiedy przestaniesz wierzyć, że da się powstać. Czy kiedy przestaniesz przychodzić do Pana Jezusa, prosić o wybaczenie. Kiedy będziesz sobie myślał, że już za dużo, za często, że tego już Bóg nie wybaczy. To znaczy, kiedy przestaniesz wierzyć w Boga i Jego miłosierdzie. Wtedy On wygrywa. Bo zabiera ci relację z Bogiem. To są pokusy i to jest sposób działania szatana, taki zewnętrzny. On jest trudny do wychwycenia, ale jeszcze da się to zrobić. I w gruncie rzeczy dość łatwo. Jeżeli jesteśmy czujni w życiu duchowym, to jesteśmy w stanie wyłapywać tę strategię. Ale jest jeszcze ten jeden, piąty sposób jego działania, który jest działaniem od wewnątrz nas, gdzie jest ta ukryta bestia i to jest najtrudniejszy sposób. Największą i zawsze najpotężniejszą z tych bestii, które w nas siedzą, jest taka bestia, która ma po łacinie dźwięczne imię superbia, czyli pycha. Korzeń wszelkiego zła. Najpotężniejsza bestia. Wbrew temu, co się myśli o pysze, w niej nie chodzi o to, że ktoś się wywyższa i przedstawia się innym jako lepszy, jako taki najlepszy. To jest tylko jeden z objawów, jedna z form przedstawienia pychy. Ale w pysze tak istotowo chodzi o coś innego. Pycha to jest nieprawda o mnie. To jest nieznajomość prawdy o mnie. I zobaczcie, że dokładnie to robi szatan z Panem Jezusem. Próbuje mu zakwestionować to, co on wie na swój temat. I dwa razy podchodzi do Pana Jezusa i zaczyna: jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś, jesteś? A może nie jesteś? Może ci się wydaje. Może to nie jest prawdą o tobie. Jeśli nie jesteś Synem Bożym, to Bóg się tobą nie opiekuje. Jeśli nie jesteś Synem Bożym, to po co ten 40-dniowy post? Jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś, nie znaj siebie, nie znaj prawdy o tobie, o sobie, ukrywaj się, załóż maskę, przeżywaj swoje życie, zastanawiając się, co inni o tobie myślą. Zaprezentuj się w inny sposób ludziom. Nie znaj prawdy o sobie i ukrywaj prawdę przed Bogiem. Nie możesz do Niego przyjść z całą prawdą. To jest Jego sposób działania. Od wewnątrz nas. Od wewnątrz nas, dlatego że ten rodzaj pokusy dokonuje się w naszej głowie. On dokonuje się w naszym myśleniu i przenika nasze myślenie. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Oazy, w czasie takich swoich rekolekcji, tak naprawdę był wtedy w więzieniu, zamknięty przez komunistów za działalność na rzecz ruchu Światło Życie. On nazwał ten czas spędzony w więzieniu swoimi rekolekcjami, gdzie przeżył głębokie wewnętrzne nawrócenie. Bo mówi, że właśnie wtedy rozpoznał te bestie, które siedzą w nim. Do tej pory myślał, że to zło jest na zewnątrz, że zło to są ci komuniści, którzy go zniewolili. A potem zobaczył, że zło siedzi w nim. I powiedział o takich 7 tendencjach, które w sobie odnajduje, które pokazują mu, jak bardzo ta bestia pychy włada jego życiem. Ja nie zajmę się 7, bo mam świadomość, że już trzeba lądować. Więc tylko powiem o 3. Jak to sobie odnajdujecie, to pomyślcie o tej swojej bestii, która w was siedzi. Pierwsza rzecz jest taka, żeby przeżywać swoje życie w zwierciadle innych osób. O co chodzi? Mianowicie, kiedy ciągle się porównujesz z innymi, na zasadzie albo jestem gorszy, albo jestem lepszy, zestawiasz siebie i swoje życie, albo sąsiadka ma to, albo twoje rodzeństwo ma to, albo tamto, a gdybym miał inne życie niż mam, ale nie mam, a gdybym miał takie życie jak tamci, takie okoliczności, taką pracę, ciągle w porównaniu z innymi, ale nie patrząc na swoje. Nieważne jest to, co masz ty. Ważne jest, że masz lepiej albo gorzej niż inni. Ale to też ma trochę, z jego drugiej strony na to można popatrzeć. Kiedy uzależniasz swoje działania i swoje myśli, podejmowanie pewnych zadań, wyzwań, planów i marzeń właśnie w zależności od innych ludzi i tego, co sobie pomyślą. No nie mogę tego zrobić, bo nie wiadomo, co pomyśli sąsiadka. A co o mnie pomyśli sobie mama? A co pomyśli ktoś tam? I zobaczcie, jakie to jest zafałszowanie. Po pierwsze, nie realizujemy tego, co chcemy. Mamy marzenia, ale nie decydujemy się ich spełnić, dlatego że boimy się tego, co może się wydarzyć. Jest to życie w wirtualny sposób, jakby z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego że żyjemy tylko w naszych wyobrażeniach, bo chcemy coś zrobić, ale nie robimy ani jednego kroku, żeby to zrobić. Dlaczego? Bo boimy się znów czegoś wirtualnego. Boimy się tego, co ktoś może o nas pomyśleć, choć nie siedzimy w głowie tego człowieka i nie mamy zielonego pojęcia, czy on to pomyśli. Wyobrażamy sobie, że ktoś może coś o nas pomyśleć, ale nie wiemy tego. Może się okazać, że ten ktoś pomyślałby coś zupełnie innego, coś bardzo pozytywnego o nas. Ale my już się blokujemy, zatrzymujemy. Znacie to z życia? Drugi taki syndrom pychy, który można rozpoznać w sobie, to jest to, że nigdy nie jesteśmy gotowi przyznać się do błędu i zawsze mamy ostatnie słowo do powiedzenia. To znaczy, nawet jak ktoś ma rację i wiemy, że ma rację, to my tak nie powiemy, że ma rację, tylko powiemy: no masz rację, ale moje będzie ostatnie słowo. To ja jeszcze coś dołożę. Broń Panie Boże, żebym miał się przyznać, przeprosić i powiedzieć, że się pomyliłem. Będę uparcie do końca do końca będę mówił, racja jest po mojej stronie. Już dawno wiedząc, że racja nie jest po mojej stronie. Ale nie odpuszczę. I trzecia taka rzecz, to jest życie wyobrażenia. Chodzi tutaj o to, że można przeżyć całe swoje życie i być szczęśliwym tylko w planach i marzeniach i wyobrażeniach. Mieć olbrzymią ilość marzeń, ale nie podjąć żadnego kroku, żeby to spełnić. Czuć się nieszczęśliwym i biadolić, ale nie zrobić żadnego kroku, żeby zmienić tę sytuację. To jest olbrzymia ilość przypadków osób, które przeżywają jakiś duży dramat, jakąś trudną sytuację, przychodzą niby prosić o pomoc, ale nie wykonują żadnej z rad, którą otrzymują. To naprawdę jest, myślę, że większość naszej posługi kapłańskiej w pomaganiu ludziom, którzy przeżywają problemy. Regularnie wracają i przychodzą prosić o pomoc i nie robią ani jednego z kroków, które ustaliliśmy w czasie rozmowy. Mam takiego w Hiszpanii człowieka we wspólnocie, który od 4 lat przychodzi do mnie regularnie co miesiąc na rozmowę o tym, jak już jest wykończony psychicznie i niszczy go praca i nie jest w stanie dłużej tak funkcjonować. I od 4 lat dochodzimy do wniosku w czasie rozmowy, że trzeba zmienić pracę, skoro jesteś tak wykończony psychicznie. Już mówi, no Maksym, trzeba zmienić pracę. No i do 4 lat co miesiąc o tym rozmawiamy. Ostatnio mu mówię, wiesz co, widzę, że chyba nie jesteś tak wykończony psychicznie, skoro 4 lata już żyjesz w takim wykończeniu psychicznym. Chyba całkiem nieźle się żyje w wykończeniu psychicznym. Może będę ludziom proponował, żeby żyli wykończeni psychicznie. Całkiem nieźle to idzie. Jak ksiądz tak mi może powiedzieć? Mówię, no, 4 lata nie zrobiłeś nic, żeby zmienić sytuację. Ale to też dotyczy takiego wyobrażania sobie życia, sytuacji z życia, kiedy nie masz odwagi zareagować, zrobić czegoś w danym momencie. Masz jakąś trudną rozmowę z szefem w pracy. On w jakiś sposób cię upokorzył. Wracasz do domu i zaczynasz tę sytuację 1000 razy wałkować w głowie, wyobrażając sobie, co byś mu powiedział. Tak bym mu powiedział, żeby mu poszło w pięty. Tylko, że nigdy mu tego nie powiedziałeś, bo nie masz odwagi na żywo mu tego powiedzieć. Odważny jesteś tylko w głowie. Ale kiedy stajesz naprzeciwko niego, to już nigdy tego nie powiesz. Można przeżyć całe życie w wyobraźni, ale nie skonfrontować się z prawdziwym życiem. I to jest pycha. Właśnie to jest pycha. I to jest działanie szatana, które cię rozwala, bo zawsze będziesz nieszczęśliwy, bo zawsze ci będzie za mało, bo zawsze będziesz wiedział, że potencjał twojego życia jest większy, ale go nie zrealizowałeś. I to jest najbardziej subtelne z jego działań. Jakie jest lekarstwo na te wszystkie działania? Jest jedno. Słuchać Bożego Słowa. Przyjaźnić się z Bożym Słowem. Czytać je nieustająco. Znać je na pamięć i powtarzać w głowie. Być przepełnionym Bożym Słowem. Bo ono jest jak miecz, który potrafi uciąć głowę tej bestii. Bo ono jest, ma taką moc, żeby mnie bronić od wewnątrz. Walczy za mnie. I ono ma moc goić rany, które zostały mi już zadane przez grzech. I ono jest jedynym, które pokazuje mi, jaka jest prawda o mnie, żebym konfrontował się z prawdziwym życiem, a nie wyobrażeniami. Więc niech Boże Słowo ma taką moc w waszym życiu, żebyśmy nigdy nie ulegali tym pokusom, z którymi przychodzi do nas zły.